Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Nowemu biskupowi Rzymu bliskie są sprawy Polski i całego kontynentu europejskiego, powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Jako wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy ksiądz arcybiskup Michalik spotkał się z papieżem Franciszkiem na audiencji zorganizowanej dla prezydium Rady w Watykanie.
Nie było to tylko audiencja, ale i modlitwa wspólna. Prosiłem o błogosławieństwo także dla Polski, dla naszych krajów. Ojciec Święty go udzielił. Mówi, najpierw się pomódlmy i teraz pobłogosławi. No, więc myślę, że jest to kolejny papież, dla którego Polska jest bardzo bliska, widzę, i te nasze sprawy codzienne europejskie są bardzo bliskie. Zna tę Europę dosyć dobrze, wbrew może takim powierzchownym podejrzeniom, że to będzie papież, jak sam określił, z końca świata, ale okazuje się, że ten koniec świata nie jest wcale tak daleko, jest blisko nas.
Ksiądz kardynał Peter Erde oraz obaj wiceprzewodniczący Rady, ksiądz arcybiskup Józef Michalik i włoski ksiądz kardynał Angelo Baniasco, poinformowali, że tematami ich rozmowy z papieżem była wolność religijna w Europie i na świecie, ekumenizm, tożsamość i solidarność europejska.
Szereg tych problemów, czy programów pracy, które przedstawialiśmy, bardzo Ojca Świętego interesowały. Reagował bardzo żywo, interesował się tymi naszymi programami, na przykład to zebranie najbliższe plenarne Rady Biskupów Europejskich, którego temat jest Bóg i państwo, czyli religia i państwo, czyli religia wobec świeckiego państwa. To temat bardzo żywy dzisiaj. Potem tematy, na przykład to, co mnie uderzyło, duże zainteresowanie i duża wiedza Ojca Świętego, bezpośrednia i taka głęboka na temat ekumenizmu, różnica pewnych tendencji czy jakichś oczekiwań i pełen nadziei był Ojciec Święty.
Wcześniej Ojciec Święty Franciszek spotkał się z patriarchą koptyjskiego kościoła prawosławnego. Tawadros II zaprosił papieża do Egiptu. Ojciec Święty wyraził przekonanie, że wizyta zwierzchnika kościoła koptyjskiego w Watykanie umacnia więzy przyjaźni i braterstwa. W Radiu Maryja dalsze informacje. Nie ustają marsze w obronie telewizji Trwam. W sobotę obecności katolickiej stacji na Multipleksie będą się domagać mieszkańcy Bydgoszczy, Ostrowa Wielkopolskiego i Wąbrzeźna. Marsz w Bydgoszczy rozpocznie się mszą świętą o godzinie 12 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa na Placu Piastowskim. Mówi Krzysztof Skibicki, organizator manifestacji.
Celem marszu jest domaganie się równouprawnienia medialnego, a przede wszystkim uzyskanie należnego miejsca dla telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie. Marsz jest również protestem przeciwko wymuszaniu zmian kulturowo-obyczajowych, jak i obrona niepodległości państwa polskiego. Protest jest stanowczym i głośnym nie przeciwko drożyźnie i pogarszającym się warunkom życia obywateli i ogromnemu bezrobociu przeciwko szkodliwemu działaniu rządzących.
Eucharystia poprzedzi również marsz w Ostrowie Wielkopolskim. Msza święta o godzinie 17 będzie sprawowana w tamtejszym kościele świętego Antoniego. Swoje poparcie dla telewizji Trwam demonstrować będą także mieszkańcy Wąbrzeźna. Manifestację poprzedzi Eucharystię o godzinie 10 w kościele pod wezwaniem świętych Szymona i Judy Tadeusza. Z kolei 19 maja manifestacja w obronie telewizji Trwam odbędzie się w Warszawie. Postanowiliśmy się spotkać na Placu Zamkowym w miejscu tak drogim Polakom, przy zamku, który leżał w ruinie, a został odbudowany przez naród, by przypomnieć, że wszystko możemy odbudować, tylko musimy być razem wokół zadań, powiedział dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk w rozmowie z portalem W Polityce. Zapraszamy wszystkich, ale szczególnie mieszkańców stolicy i okolic. Władza liczy na nasze zniechęcenie, nie możemy się temu poddać, dodał ojciec dyrektor. Z zebranymi 19 maja w Warszawie będzie się solidaryzować Polonia we Francji. Manifestacje w Paryżu poprzedzi msza święta w Kościele Polskim w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny sprawowana o godzinie 16. Dajmy świadectwo wierności Bogu i Ojczyźnie i zamanifestujmy nasz sprzeciw wobec szerzącej się w naszym kraju dyskryminacji jedynej katolickiej stacji telewizyjnej, mówi Maria Jolanta Dźwigała, prezes Stowarzyszenia Obrońców Krzyża w Paryżu i organizator manifestacji.
pierwszą robiliśmy w czerwcu, drugą robiliśmy też we wrześniu, kiedy było 29 razem Warszawa robiła, żeśmy się jednoczyli z Warszawą, żeby pokazać siłę, że Polonia też walczy o telewizję trwam, jednak nasz rząd sobie z nas nic nie robi i kpi. I teraz robimy też w tym samym dniu, żeby pokazać, że my jesteśmy jednością. My Polacy, którzy musieliśmy z różnych przyczyn wyjeżdżać za granicę, jesteśmy Polakami tutaj żyjącymi, ale dla nas jest najbliższa sercu nam ojczyzna. Telewizja Trwam jest jedyną stacją katolicką, która nam może przekazywać wartości chrześcijańskie i wartości prawdziwe.
Cały czas trwa również akcja zbierania podpisów przeciwko dyskryminacji telewizji Trwam. Do dzisiaj w siedzibie Radia Maryja w Toruniu podliczono 2 483 300 kopii podpisów. W piątek minęło 37 miesięcy od katastrofy rządowego Tu-154M pod Smoleńskiem. Jak co miesiąc od 10 kwietnia 2010 roku obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele seminaryjnym w Warszawie. Msza święta w intencji poległych pod Smoleńskiem była sprawowana także o godzinie 19 w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Po zakończeniu Eucharystii odbył się modlitewny przemarsz pod Pałac Prezydencki. Eksperci Parlamentarnego Zespołu do Spraw Katastrofy Smoleńskiej przedstawili kolejny dowód na szereg wybuchów rządowego Tu-154M. Zespół dotarł do 3 oficjalnych dokumentów rosyjskich z 10 i 11 kwietnia 2010 roku. Mówi przewodniczący zespołu poseł Antoni Macierewicz.
Otrzymaliśmy spoza Polski materiał dokumentacyjny, rosyjski materiał dokumentacyjny prokuratorów rosyjskich, opatrzony wszystkimi możliwymi potwierdzeniami i pieczęciami, który opisuje miejsce zdarzenia w dniu 10 i 11 kwietnia. Tutaj będziemy chcieli Państwu przedstawić opis tak zwanego sektora 13, leżącego między miejscem, w którym samolot uderzył w ziemię, a szosą Kutuzowa. A więc to jest ten obszar, gdy samolot był jeszcze w powietrzu.
Prezentację opartą na najnowszych dokumentach przedstawił inżynier Marek Dąbrowski. Liczne części maszyny znaleziono 120-140 metrów od miejsca zderzenia Tupolewa z ziemią, wykazywał ekspert.
W ramach czynności przeprowadzonych w dniu 10 i 11 kwietnia 2010 roku przez śledczych rosyjskich sporządzono dokumentację fotograficzną. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk oraz prokurator generalny Andrzej Seremek powinni wyjaśnić publicznie, dlaczego ukryto te dokumenty oraz zawarte w nich informacje, a zwłaszcza dlaczego sfałszowano obraz przebiegu katastrofy, nie uwzględniając wiedzy o rozpadzie samolotu w locie, w tym o rozpadzie kadłuba przed uderzeniem w ziemię. Zespół parlamentarny rezerwuje sobie możliwość zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego w związku z ukryciem faktów kluczowych dla wyjaśnienia tragedii oraz wprowadzeniem w błąd organów państwowych.
Doktor Grzegorz Szuladziński podkreślał, że materiał wskazuje, że z samolotu na ziemię w ostatnich sekundach lotu spadał grad szczątków.
Co to znaczy rozpad samolotu w powietrzu? No, samoloty nie mają zwyczaju się rozpadać w powietrzu, chyba że na pokładzie samolotu zachodzą wybuchy. Wygląda na to coraz bardziej, że to nie był, tak jak początkowo mówiłem, to nie był tam jeden wybuch w pewnym miejscu na skrzydle. Wygląda coraz bardziej na to, że to był szereg wybuchów, w rezultacie których no, te szczątki zaczęły spadać na ziemię i spadały z takim rozrzutem i w takiej ilości.
Profesor Kazimierz Nowaczek z Uniwersytetu w Maryland w Stanach Zjednoczonych akcentował, że to nie jest pierwszy dokument, który ujrzał światło dzienne długo po pracach Komisji Millera.
Wcześniej mieliśmy do czynienia z protokołem prokuratury Federacji Rosyjskiej. Teraz dochodzą kolejne dokumenty i wszystko okazuje się, że powoli odkrywa się coraz więcej materiałów, które zostały schowane do szuflady. I dlatego sądzę, że nieprzypadkowa była zmiana prawa lotniczego już po katastrofie smoleńskiej, która pozwoliła na ukrycie dokumentacji dołączonej do raportu Millera. I ja wiem, że pan przewodniczący się zgłaszał do sądu w Poznaniu o udostępnienie tych materiałów i zespół uzyskał odpowiedź odmowną. Ja myślę, że czas na ujawnienie tych wszystkich dokumentów.
Sejm głosami wszystkich partii opozycyjnych uchwalił ustawę mającą między innymi przywrócić 79 sądów rejonowych zniesionych od 1 stycznia. Za projektem zagłosowało 231 posłów, przeciwko było 200, wstrzymały się 2 osoby. Za projektem głosował także koalicjant PO-PSL. Politycy partii rządzącej próbowali przekonywać, że głównym celem tej reformy jest doprowadzenie do bardziej zrównoważonego obciążenia sędziów pracą. Jednak sprzeciw wobec ustawy wraz z politykami wyraziły tysiące obywateli, których to dotknęła tak zwana reforma sądownictwa. Poseł Stanisław Piotrowicz, prokurator w stanie spoczynku, jeszcze przed głosowaniem podkreślał, że nieprzyjęcie obywatelskiego projektu spowoduje, że w ślad za likwidacją 79 sądów resort będzie chciał znieść kolejne. Polityk tłumaczył, że w ślad za likwidacją sądów przygotowywane są już dokumenty dotyczące prokuratur rejonowych, komisariatów policji.
Są uzasadnione obawy, że jest to przyczynek do likwidacji wspomnianych powiatów. Moje pytanie zmierza w tym kierunku. Dlaczego ugrupowanie polityczne, które ma w nazwie Obywatelska, gardzi głosem blisko 200 tysięcy obywateli, bowiem jest to projekt jako inicjatywa obywatelska? Dlaczego lekceważy stanowisko lokalnych samorządów, które dobijają się o to, żeby powstrzymać destrukcję ich powiatów? Te zasadnicze pytania kieruję i apeluję o to, abyście państwo przyjęli inicjatywę obywatelską, abyście państwo nie lekceważyli po raz kolejny głosu narodu.
Poseł Beata Kempa z Solidarnej Polski akcentowała, że do polskich sądów rejonowych wpływa 90% spraw, 9% do okręgowych, a 1% do apelacyjnych.
Panie premierze, niech minister zdrowia wytłumaczy panu, że nie leczy się chorego poprzez wybijanie zębów. Ja panu powiem, że polski system wymiaru sprawiedliwości, zgoda co do diagnozy, chory, trzeba wyleczyć inaczej. Po pierwsze, trzeba uprościć procedury. Po drugie, trzeba wprowadzić solidne postępowanie dyscyplinarne, bo jak ktoś będzie leniem w sądzie rejonowym połączonym czy w sądzie rozdzielonym, to będzie leniem. Jak ktoś będzie brał łapówy w takim czy innym, to będzie brał, niezależnie czy pan go zlikwiduje, czy pan go połączy, czy pan będzie dokonywał innej operacji, która jest operacją fasadową, iluzoryczną, że potrzeba innego zarządzania sprawami.
Sejm głosami koalicji rządzącej przegłosował projekt ustawy o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego PLL LOT. Za dokumentem głosowało 235 posłów, przeciw było 212. Projekt umożliwia sprzedaż większościowego pakietu akcji PLL LOT i tym samym otwiera drogę do prywatyzacji spółki. Przed głosowaniem głos zabrał m.in. poseł Paweł Szałamacha, były wiceminister Skarbu Państwa.
Przez ostatnie 5,5 lat Ministerstwem Skarbu Państwa, jak i Polskimi Liniami Lotniczymi LOT zarządzała, kontrolowała jedna i ta sama opcja polityczna, jedna i ta sama grupa polityczna. W każdym z tych 5 lat LOT przynosił stratę, skumulowana strata to ponad 1 mld zł. Jednocześnie wyprzedał majątku za około 800 milionów złotych. W grudniu zawnioskował o pomoc publiczną kolejne 400 milionów złotych. Dzisiaj ta sama ekipa polityczna mówi o szybkiej prywatyzacji i forsuje ustawę dotyczącą szybkiej sprzedaży tej spółki. Możemy sobie zadać pytanie, co to za ekipa? Czy są to nieudacznicy? Czy są to oszuści? Czy są to lenie? To platformersi.
Poseł Dawid Jackiewicz podkreślał na konferencji prasowej jeszcze przed głosowaniem, że władze LOT traktują spółkę jak własny folwark.
Zamawiając usługi nieuzasadnione z punktu widzenia ratowania tej spółki, zatrudniając doradców, przynajmniej kilkunastu, z czego niektórzy, mamy takie informacje, zarabiają po 45-47 tysięcy złotych miesięcznie. W tym samym czasie, w którym zwalniani są pracownicy, całe działy w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Mamy informacje o tym, że pan prezes Mikosz, prezes tej spółki, nie robi sobie kłopotów z tego, że spółka przeżywa dramatyczną sytuację finansową.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Skarb Państwa jest zobowiązany do zachowania pakietu 51% akcji PLL LOT. Słowacja i Czechy dyskryminują polską żywność, alarmują europosłowie PiS. Eurodeputowani Tomasz Poręba i Janusz Wojciechowski wystosowali apel w tej sprawie do polskich i europejskich władz. W ciągu ostatnich miesięcy w zagranicznych mediach ukazał się szereg krytycznych materiałów na temat jakości polskiej żywności. Jak mówi Tomasz Poręba, w Czechach i na Słowacji rozpoczęła się z kolei intensywna kampania przeciwko polskim artykułom spożywczym.
Tam, drodzy Państwo, mamy do czynienia z taką jawną dyskryminacją i bezprecedensową akcją atakującą właśnie polskich producentów i polską żywność. Nie tylko w czeskich, słowackich mediach, ale też brytyjskich, angielskich, francuskojęzycznych mediach jest informacja o tym, że polskie jedzenie jest złe, szkodliwe i nie nadaje się w ogóle do spożycia. I to są bardzo poważne informacje, które niestety są przez polski rząd w naszym przekonaniu bardzo widoczny sposób bagatelizowane. Dlatego przygotowaliśmy wspólnie z panem posłem Januszem Wojciechowskim apel do pana premiera Donalda Tuska, do pana ministra Jarosława Sikorskiego, pana ministra Kalemby, ale także do Komisji Europejskiej, do pana komisarza Borga, który zajmuje się bezpieczeństwem żywności w Unii Europejskiej.
Europosłowie PiS zwracają w tym apelu uwagę na dyskryminację polskiej żywności i domagają się, by rząd podjął działania w tej sprawie. Janusz Wojciechowski podkreślił konieczność wypracowania mechanizmu pozytywnie odróżniającego polską żywność. Europoseł akcentuje, że promocji polskich produktów sprzyjałby całkowity zakaz GMO oraz utrzymanie zakazu uboju rytualnego.
Dla wielu konsumentów to jest ważna informacja, odwołująca się do ich wrażliwości, że produkty mięsne z Polski są pozyskane w wyniku humanitarnego uboju, a nie okrutnego, niestety, uboju rytualnego. Jeśli byśmy te atuty wykorzystali, to naprawdę polska żywność zaczęłaby się kojarzyć z czymś zupełnie innym niż dziś się kojarzy, na co pokazują te bardzo niepokojące sygnały prasowe.
Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika.